Otwórzmy Boże Słowo na liście apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział od 21 wersetu. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział trzeci od 21 wersetu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiła się sprawiedliwość Boża. Objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię z jednego powodu. Tym powodem był grzech. Tym powodem był grzech człowieka. Dzisiaj w odróżnieniu do innych kazań będę stał na tym miejscu i będę się opierał na tej kazalnicy, bo będę mówił o super fundamentalnych sprawach naszej wiary. I nie chciałbym się potknąć ani dosłownie, ani w przenośni. A więc powód, dla którego Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, to był mój grzech, to był twój grzech, to był grzech każdego człowieka. Pan Jezus nie przyszedł na tą ziemię na wycieczkę, bo usłyszał, że fajnie jest w Izraelu albo w okolicach. Pan Jezus nie przyszedł z żadnego innego powodu na tą ziemię. Przyszedł z powodu grzechu i to grzechu człowieka. Nie z powodu jego grzechu, albowiem on żadnego grzechu nigdy nie popełnił. A więc chciałbym dzisiaj mówić o grzechu. Chciałbym rozpocząć dzisiaj temat grzechu, o którym będę mówił, mam nadzieję, więcej i jeszcze kiedyś później. Dlatego, że nie da się w kilku zdaniach, w kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach rozważyć całego tego bardzo ważnego i fundamentalnego dla naszej wiary i chodzenia za Panem tematu, jakim jest grzech. W Bożym Słowie znajdujemy bardzo wiele wersetów. W samym Starym Testamencie kilkaset wersetów, które opisują sytuację grzechu. Opisują grzech, nazywają grzech po imieniu, mówią, czym jest grzech. Najczęstszym słowem, które występuje w Starym Testamencie, to jest hebrajskie słowo hattat, które opisuje grzech i to słowo oznacza chybienie celu. Wiem, że pamiętamy już z Nowego Testamentu, bo w Nowym Testamencie bardzo wiele również mowy jest na temat grzechu człowieka względem Boga, człowieka względem drugiego człowieka. I tam jest bardzo podobne znaczeniowo słowo w języku greckim użyte, hamartia. Po prostu chybienie celu, niepowodzenie, błąd, po prostu czynienie zła. A więc w ten sposób Boże Słowo zarówno w Starym i Nowym Testamencie kilkaset razy opisuje grzech. Dlaczego aż tyle miejsca, dlaczego aż tak dużo razy w Piśmie Świętym mowa jest o grzechu? Dlatego, że dominującym tematem w Biblii jest bunt człowieka wobec Boga i Boże działanie mające na celu zbawienie, uratowanie człowieka. Dlatego tak wiele w Piśmie Świętym jest na temat grzechu. Powtórzę raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że dominującym tematem Bożego Słowa, Biblii, Pisma Świętego jest bunt człowieka przeciwko Bogu, ale też Boże działanie mające na celu uratowanie człowieka, wyprowadzenie człowieka z tego buntu. Może przeczytam jeden werset ze Starego Testamentu, później jeden z Nowego Testamentu. Jeden z przykładów tych kilkuset, które opisują nam grzech. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 32, od 30 wersetu. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu. Popełniliście ciężki chattat. Popełniliście ciężki grzech. Lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać Go za wasz grzech, za wasz chattat. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Tak się modlił Mojżesz do Boga, tak Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Jeden werset, jeden przykład, że nie jeden werset, ale jeden przykład z Nowego Testamentu. Początek Ewangelii Mateusza, rozdział 1, od 20 wersetu. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od hamartia, od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, Immanuel, co się wykłada Bóg jest z nami. Jest jeszcze wiele słów w języku hebrajskim określających grzech w Starym Testamencie. Jest jeszcze wiele słów określających grzech w Nowym Testamencie. Może powiem o nich kiedyś indziej. Ale chciałbym kolejną ważną rzecz powiedzieć, kiedy mówimy o grzechu, kiedy myślimy o grzechu z perspektywy Bożej, to, że grzech w swojej istocie skierowany jest zawsze przeciwko Bogu. Grzech w swojej istocie skierowany jest przeciwko Bogu. Czytamy o tym w Psalmie 51, werset 4, w liście do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset, w liście Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Wiecie, i są różne postawy człowieka, reakcje człowieka na uczyniony grzech. Myślę, że wielu z was tego doświadczyło. To, o czym zaraz powiem, niestety nie wziąłem z żadnej książki. Znam to z autopsji. A więc sam to przeżyłem, sam tego doświadczyłem, sam to przeżywam i sam tego doświadczam. Postanowiłem pokazać to, trzy takie podstawowe, główne reakcje człowieka na grzech, który człowiek zrobił, popełnił. Takie trzy podstawowe. Użyję do tego przykładu małżeństwa. A więc relacji między mężem a żoną. I teraz pomóżcie mi, kogo przykład wybrać. Kobiety, czyli żony, czy mężczyzny, czy męża? Słucham? Nie, ja przygotowałem jeden przykład. Panowie, zapnijcie pasy, ubierzcie pampersy, załóżcie kaski, bo to o nas będzie. Mamy być silni, mężni, nie owijać bawełnę. A więc trzy postawy, które występują tak samo w relacjach małżeńskich. Kiedy mąż zrobi coś niewłaściwego względem żony, rodziny, a więc swoich najbliższych. Okej, względem żony. To są trzy postawy, które mogą być przez niego przyjęte, takie powszechne. Pierwsza z postaw, nic się nie stało. Czemu moja żona jest jakaś taka smutna? Czemu ona jest jakaś taka, obraziła się na mnie? Ale za co? A więc kiedy mężczyzna niewłaściwie pomyśli, to jeszcze nie jest takie złe, bo nie wszystkie nasze myśli nasze żony znają, chociaż z biegiem lat, powiem wam, strach się bać. Błogosławione małżeństwo, w którym mąż zna każde słowo, którego żona nie wypowiedziała i odwrotnie. Jeśli pomyślimy sobie niewłaściwie, to jeszcze jest jakaś dla nas nadzieja, szansa, że... Ale kiedy pomyślimy niewłaściwie i powiemy coś niewłaściwego, a często jest również, że kiedy pomyślimy coś niewłaściwego, powiemy niewłaściwie i zrobimy coś, a więc podejmujemy decyzję naprawdę, obiektywnie rzecz biorąc, niewłaściwą, niedobrą, złą. A więc współmałżonek, w tym wypadku żona, ma rację, przyjmując postawę nieakceptacji tego. No więc po pierwsze, ale przecież nic się nie stało. No po prostu, o co tyle naprawdę nerwów i po co się tyle denerwować? No, nic się nie stało, życie biegnie dalej, życie toczy się dalej, poradzimy sobie. Druga postawa to jest postawa nienazywania rzeczy po imieniu. A więc powiedzmy, że była podjęta zła decyzja, widzimy, czujemy, słyszymy efekty tej decyzji. Żona nasza reaguje w odpowiedni sposób, nie zgadza się z tym albo po prostu uważa, że to było niewłaściwe i złe. No to włączamy inny komplikator i po drugie przyjmujemy postawę w zasadzie coś się stało, ale w zasadzie to nic takiego strasznego się nie stało. No bo to nie... Chciałem, żeby było dobrze, no ale no wyszło jak wyszło. Albo w pracy ktoś mnie wyprowadził z równowagi, więc przyszedłem do domu i popłynęło już. Albo wstałem jakoś dzisiaj lewą nogą chyba rano, a wstaję zawsze prawą i... Albo znów deszcz popadał i dlatego coś tam się wydarzyło, a może słońce za bardzo świeciło. Wiecie, i zamiast nazwać rzecz po imieniu, nie nazywamy rzeczy po imieniu, problemu po imieniu, tylko szukamy substytutów, zamienników. Po co? Po to, żeby dalej się bronić i po to, żeby nie dojść do tej trzeciej reakcji, która jest najlepszą i najbardziej prawidłową reakcją, mianowicie przyznanie się, że pomyślałem albo powiedziałem albo zrobiłem coś niewłaściwego albo wszystko to naraz. Przyznanie się, zrobiłem coś złego, postąpiłem niewłaściwie, zrobiłem niewłaściwą decyzję, teraz mamy tego konsekwencje, to prawda. I po tym powinno nastąpić jeszcze jedno takie magiczne słowo, którego część mężczyzn, dla niektórych mężczyzn jest to bardzo, bardzo trudne słowo do wypowiedzenia. Mężczyźni, mężowie, bracia. Wiecie, jakie to słowo? Przepraszam. Tych słów jest więcej. Ale to słowo przepraszam jest takim ciężkim, takim trudnym. Ono, wiecie, ja bym wolał 10 ton węgla przerzucić chyba, niż powiedzieć przepraszam czasem. I to jest smutne i to jest przykre. Tutaj nie ma się z czego chlubić ani cieszyć. Pocieszam się jedynie tym, że chyba nie jestem w tym sam. Mam taką nadzieję, ale to żadne pocieszenie ani dla mnie, ani dla nas wszystkich. A więc, dlaczego mówię o tych trzech przykładach, takie wziętych z życia i z małżeństwa? Dlatego, że one bardzo dokładnie tak naprawdę opisują postawy, jakie człowiek może przyjąć wobec grzechu. A więc, kiedy uczynię grzech, czy kiedy ktoś uczyni grzech, postąpi niewłaściwie, to po pierwsze możemy mówić, nic się nie stało. Przejść do porządku dziennego, no nic się nie stało, no życie dalej się toczy, no, normalnie. A to nie jest prawdą. Postąpiłem niewłaściwie, zgrzeszyłem, ale próbuję to ukryć, wyprzeć i mówię, że nic się nie stało. Pomijam w ogóle ten fakt. udaje przed sobą, więc oszukuje siebie, próbuje oszukać Boga, próbuje szukać może drugą osobę, kogoś innego. Druga postawa wobec grzechu uczynionego przez człowieka to jest to, że nie nazywamy grzechu po imieniu. Wolimy powiedzieć, miałem dzisiaj słabszy dzień, no, noga mi się, wiecie, tam coś mi się wymknęło spod kontroli. No dzisiaj jakoś tak było, no dziwnie, no jakoś tak, no słabiutko, no bywało lepiej. Czyli jakoś z naszego słownika, myślę, że ze słownika Bożych dzieci, chrześcijan, nowo nawróconych, tak mi się wydaje, że słowo grzech zostaje wypierane, wymazywane, zostaje zastąpione jakimiś substytutami. Zaczynamy nazywać grzech w zupełnie różny, inny sposób. Dlaczego? Dlatego, że też tak do końca nie chcemy się z nim rozprawić. Nie chcemy się do niego przyznać. Nie chcemy go wyznać. A więc używamy, mówimy o różnych aktach. To był akt egoizmu, samolubstwa, zły i tak dalej, zamiast powiedzieć po prostu zwyczajnie zgrzeszyłem. To, co się wydarzyło, to jest grzech. To, co uczyniłem, to, co zrobiłem, jest grzechem. I trzecia postawa, najbardziej właściwsza, to jest upamiętanie i pokuta. O tym głosił Jezus, Jan Chrzciciel, apostołowie i wielu innych. To jest wyznanie grzechu, poproszenie Boga o przebaczenie. Jeśli to ode mnie zależy, próba naprawy grzechu, a więc jeśli zgrzeszyłem przeciwko jakiejś drugiej osobie i mogę to naprawić, to powinienem to naprawić. Są grzechy, są decyzje, które podjęliśmy i nie można ich już naprawić. Jeśli ktoś komuś odebrał życie, tego na przykład nie można naprawić. A więc wyznanie grzechu, jeśli jest taka możliwość, naprawienie tego, co zostało zepsute, i pokuta, i upamiętanie się, a więc zmiana sposobu myślenia, a więc żałowanie, prawdziwa skrucha, pokuta i żal za to, co się zrobiło, ale to nie wszystko jeszcze. I wielka chęć, żeby do tego nie wrócić już w przyszłości, żeby do tego już nie powrócić, żeby już coś takiego w twoim, moim, w naszym życiu się nie wydarzyło. Najgłębszy, najpełniejszy, najwyraźniejszy wyraz grzechu, a więc tego buntu człowieka względem Boga, został pokazany, został ukazany w ogrodzie Eden. Kiedy szatan powiedział do Adama i do Ewy i do Adama, będziecie jak Bóg. Wiecie, i to jest początek wszelkiego grzechu. Będziecie jak Bóg. A więc człowiek uzurpował sobie równość ze Stwórcą. Kiedy spożyli zakazany owoc, może to było jabłko, a może nie. Wszyscy myślą, że to jest jabłko, jest napisane owoc. Więc bądźmy konkretni. Kiedy spożyli zakazany owoc, człowiek zapragnął uzależnić się od Boga i poddał wątpliwość prawość i miłość Boga. I tak działa grzech. I to jest początek wszelkiego zła, które rozlało się na cały świat. Człowiek uzurpował sobie prawo do równości ze Stwórcą, z Bogiem. I kiedy przyjrzymy się grzechom naszym, kiedy przyjrzymy się z tego, z czego Bóg nas wyrwał, to jakiekolwiek te grzechy by nie były w twoim i moim życiu, one wszystkie sprowadzają się do tego jednego. Człowiek chce być Bogiem dla samego siebie. Chce być najważniejszy w całym wszechświecie. Chce być jak Bóg. I o jednej rzeczy dzisiaj powiem przed wieczerzą i przed modlitwą, myślę ważną modlitwą, która jest przed nami dzisiaj również. Powiem o jednej rzeczy. Tak jak powiedziałem, temat grzechu jest bardzo obszerny, ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. abyśmy przez chwilę zobaczyli, czy zastanowili się nad pochodzeniem grzechu. A więc o jednej rzeczy dzisiaj powiem tylko. Pochodzenie grzechu. Pochodzenie grzechu jest jedną z nieodkrytych tajemnic. Owszem, wiemy, gdzie i kto zgrzeszył, ale tajemnicą pozostaje sam fakt, jak to się stało, że takie, a nie inne istoty, o których zaraz powiem, bo człowiek nie był pierwszą istotą, która zgrzeszyła, że takie istoty stworzone przez Boga w idealnym miejscu, w idealnym środowisku nagle zapragnęły czegoś innego i zgrzeszyły. Jakie jest pochodzenie grzechu? Pochodzenie grzechu chciałbym rozpocząć od kolejnego fundamentalnego stwierdzenia. Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy, ale Bóg nie jest autorem grzechu. Jeszcze raz powtórzę. Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy, kreatorem wszech rzeczy, ale Bóg nie jest stworzycielem i Bóg nie jest autorem grzechu. Księga Hioba 34:10. Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmogący z nieprawością. Inne miejsce, piąta księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 4 werset. Piąta Mojżeszowa, 32:4. On jest skałą, doskonałe jest Jego dzieło, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Mowa o Bogu. Trzeci przykład, Psalm 92, werset 16. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. I jeszcze jeden fragment, list Jakuba, 1 rozdział, 13 werset. Niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, do złego ani sam nikogo nie kusi. A więc Bóg nie jest autorem, stworzycielem grzechu. Boże Słowo to są cztery przykłady z wielu, których mogliśmy za chwilę też przeczytać, ale tego nie zrobię, bo nie mamy na to czasu tyle, w których czytamy, w których Boże Słowo nas zapewnia, że Bóg nie jest autorem grzechu i wyklucza w ogóle taką możliwość. Nie ma takiej opcji. O tym też ewangelista Jan pisał w swoich listach i wielu, wielu innych. Popatrzmy zatem na pochodzenie grzechu. Z Pisma Świętego dowiadujemy się o powstaniu grzechu w sercu szatana i wkroczeniu grzechu na ziemię. W księdze proroka Izajasza w 14 rozdziale i bardzo podobne słowo, bardzo podobny przykład w księdze proroka Ezechiela w 28 rozdziale. Czytamy tam o pochodzeniu grzechu i powszechnie uważa się, że jest to opis buntu szatana przeciwko Bogu. I ten bunt szatana przeciwko Bogu można zauważyć w słowach: wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. A więc Szatan, inaczej Lucyfer, syn Jutrzenki, który nie był taki od samego początku. Był Bożym stworzeniem. W pewnym momencie, otworzę sobie Izajasza 14, bo chciałbym tam kilka rzeczy uwypuklić. Rozdział 14 Księgi Izajasza. W pewnym momencie nastąpiło coś we wnętrzu, w sercu tej istoty, że powiedział tak. To jest 14 rozdział, jeszcze chwileczkę, chciałbym, nie chcę czytać całego rozdziału, więc przeczytam tylko to, co najważniejsze. Od 13 wersetu. A przecież ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój troń wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Jeszcze raz przeczytam i posłuchajcie, jak to brzmi. Ja, tak powiedział syn Jutrzenki, Lucyfer, ja wstąpię na niebiosa, ja swój tron wzniosę ponad gwiazdy Boże, ja zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, ja wstąpię na szczyty obłoków, ja zrównam się z Najwyższym. Ja i jeszcze raz ja. A w księdze proroka Ezechiela w 28 rozdziale, gdzie prorok Ezechiel lamentuje nad królem Tyru, jest powiedziane, jest to ten sam obraz upadku szatana, kiedy szatan zgrzeszył, jest powiedziane, że zgrzeszył z powodu pychy serca. Ezechiel 28, 17. Księga Ezechiela 28, 17. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię. Postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Suma summarum, koniec był taki. Syn Jutrzenki, Lucyfer, został strącony z miejsca, gdzie przebywał z Bogiem. Ale też czytamy o tym, że aniołowie, że było ich więcej. To nie tylko był on jeden sam. W drugim liście Piotra 2,4 i w liście Judy w 6 wersecie czytamy, że Bóg zrzucił, wyrzucił od siebie, spod swojego oblicza wszystkich tych aniołów, którzy się przeciwko niemu zbuntowali. Wiecie, i niewiele wiemy, niewiele mówi się, niewiele jest napisane w Bożym Słowie na temat motywacji tego postępku Lucyfera i aniołów, ale myślę, że możemy przyjąć, że ten grzech upadłego Lucyfera, syna Jutrzenki, grzech upadłych aniołów był aktem ich wolnej woli, który był podyktowany niezadowoleniem z pozycji, jaka została im wyznaczona przez Boga, w hierarchii niebios oraz ambicjami, by uzyskać wyższy status. Oni nie zgodzili się z tym, kim Bóg ich uczynił, chcieli być kimś innym, chcieli być kimś wyższym, chcieli być tak jak Bóg. Ja nie będę tym, kim Bóg mnie stworzył i uczynił, ja chcę być Bogiem, ja chcę zrównać się z Nim, ja chcę być tak jak On. Wiecie, i ten grzech w następstwie tego, co działo się, a więc grzech, który rozpoczął się, który ma swoje źródło w istotach niebiańskich, niebieskich, przeniósł się także na ziemię, jest opisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale i doskonale znacie ten fragment. Ludzkość znalazła się pod wpływem grzechu w wyniku zwiedzenia, nieposłuszeństwa człowieka i podszeptów szatana. I do dzisiaj ta sama metodologia jest stosowana. Zwiedzenie, nieposłuszeństwo człowieka, podstęp, wszystko przez podstęp szatana i dochodzi do tego, co nazywa się grzechem. Wiecie, i kończę dzisiaj ten temat, wskazując na pochodzenie grzechu, na źródło grzechu. I chcę wam powiedzieć i przypomnieć, i o tym jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, co grzech dokonał w bardzo krótkim czasie w życiu ludzi. Więc grzech, Ewa zerwała owoc, zjadła, dała Adamowi. Potem, kiedy urodzili się Kain i Abel, Kain zabił Abla. Pierwsze morderstwo. Największe morderstwo w historii ludzkości. Zginęła 1/4 ludzkości. Brat zabił brata. Wiecie, i dochodzimy do 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i na tym zakończę. Czytamy o tym, że zło tak panowało w sercach ludzkich i zło tak było częścią podstawową ich życia, że Bóg w pewnym momencie powiedział, co Bóg powiedział, co Bóg stwierdził. To jest jedne z najsmutniejszych zdań, o których czytamy w Biblii, w Piśmie Świętym, które Bóg wypowiedział. Jedno z najsmutniejszych zdań, jakie Bóg wypowiedział kiedykolwiek. Co Bóg powiedział? Żałuję, że uczyniłem człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, że dałem mu wolną wolę, że go stworzyłem, dałem mu tchnienie życia. Żałuję tego wszystkiego, patrząc na ich życie. I dlatego Bóg postanowił wtedy zniszczyć cały ten świat. Ale znalazł Noego, jego żonę, jego 3 synów, ich 3 synów i żony tych 3 synów, a więc 8 osób, które postanowił uratować. I znamy dalej tą historię. Bracia i siostry, Pan Jezus przyszedł na tą ziemię z powodu twojego i mojego grzechu, z powodu grzechu człowieka. Dlatego, że tylko On był doskonałym arcykapłanem i mógł stać się doskonałą ofiarą, która kiedy była złożona, ta ofiara mogła zgładzić twój i mój grzech, grzech tego świata. I tylko ta doskonała ofiara mogła zbliżyć grzesznego człowieka do świętego Boga. Ale musiała to być doskonała ofiara, a dlatego była to doskonała ofiara, że był to Boży Syn. I dlatego, że Pan Jezus, kiedy był w ciele, tutaj na ziemi przez te 3 albo 3,5 roku, nie popełnił ani jednego grzechu. Wykonał wszystko 3,5 roku Jego służby. Pan Jezus żył o wiele więcej oczywiście na tej ziemi. 30 kilka lat. On był bez grzechu. I jeszcze, ponieważ to też jest fundamentalne, przeczytam kilka wersetów. Ewangelia Jana, rozdział 8, fragment 44 do 46. Pan Jezus zwraca się do uczonych w piśmie i mówi, któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Nikt nigdy nie mógł mu dowieść grzechu. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On, mowa jest o Jezusie, się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Hebrajczyków, to był 1 Jana, 3 rozdział, 4-5 werset, a teraz list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15-16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Z wyjątkiem grzechu doświadczył wszystkiego Pan Jezus, z wyjątkiem grzechu. 1 Piotra, 2 rozdział, 21-22 werset. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. I ostatni fragment, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, Jezusa za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Chciałbym za chwilę zaprosić nas wszystkich, siebie, was, do modlitwy. Do poważnej modlitwy pokutnej. Modlitwy z wyznaniem swoich grzechów. Jeśli ktoś z nas, jeśli ktoś z was, jeśli ktoś dzisiaj wie, że powinien wyznać grzech, pokutować, to tak jak mówiłem, możemy przyjąć różne postawy. Ale postawa nic się nie stało, ukrywania, zakrywania jest niewłaściwą postawą. Więc kiedy jest grzech w moim życiu, a ja udaję, że nic się nie stało, to jest niewłaściwa, zła postawa, to jest grzech. Jeśli mam taką postawę. Jeśli próbuję nazwać grzech w inny sposób, szukam zamienników, szukam innych słów, nie nazywam rzeczy po imieniu, to też jest niewłaściwe i nie podoba się Bogu i to jest grzechem. A najlepszą postawą jest, kiedy wyznam grzech, poproszę o przebaczenie, przyjmę Boże przebaczenie, ale także dołożę wszelkich starań w moim życiu, żeby naprawić to, co może być przeze mnie naprawione oraz albo będę starał się, żeby już tego grzechu w życiu nie popełnić. Wiecie, i kończąc jeszcze powiem jedną rzecz. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale my, ludzie, tak łatwo jest nam balansować między jedną skrajnością a drugą skrajnością i nie wiem, dlaczego tak jest, że tak trudno jest być w środku, złapać równowagę w naszym życiu. Wierzę, że ta równowaga jest potrzebna również w życiu duchowym i ta równowaga jest potrzebna, kiedy mówimy i myślimy o grzechu albo kiedy grzech się wydarzy w twoim czy moim życiu, jest równowaga potrzebna. Jedna skrajność to jest samopotępienie. Potępiamy się, że żyjemy ciągle w grzechu, że jesteśmy beznadziejni, że nie ma dla nas ratunku, że i ciągle, wiecie, koło myja, ciągle o tym mówimy. Więc też nie będę przyjmował na wszelki wypadek wieczerzy, na wszelki wypadek nie pomodlę się głośno, na wszelki wypadek czegoś nie zrobię. To jest jedna skrajność. Druga skrajność, samo uwielbienie. W Jezusie Chrystusie nic mnie nie ruszy. Nic mnie nie pokona. Krew Jezusa Chrystusa, która była przelana 2000 lat temu, zakryła wszystkie moje grzechy i zakryje wszystkie ewentualnie moje grzechy. I skupiam się tylko i wyłącznie na Bożych obietnicach, na tym, kim jestem w Chrystusie. To wszystko prawda, jeśli chodzi o Boże obietnice, to wszystko prawda, kim jestem w Chrystusie. Ale nieprawdą jest, że przelana święta krew Jezusa Chrystusa 2000 lat temu na Golgocie automatycznie wyczyści jakiś grzech w twoim czy w moim życiu, czy grzech w życiu jakiegoś człowieka. To nie dzieje się automatycznie. Jego krew ma dziś tę samą moc, dzięki Bogu, oczyścić każdego człowieka z jego grzechów. Ale nie stanie się to automatycznie i nigdy nie działo się to automatycznie. Zawsze musi być człowiek, który przyjdzie i poprosi Boga, wyzna swój grzech i poprosi go o przebaczenie. A więc Bóg pragnie, kiedy myślimy o grzechu, żebyśmy i w każdej innej dziedzinie naszego życia, i w małżeństwie, i w rodzinie, i w pracy, w służbie, w Kościele Jezusa Chrystusa, w ciele Jezusa Chrystusa, abyśmy starali się, wiecie, być zbalansowanymi ludźmi. Chociaż upadam i grzeszę, to jednak w Jezusie Chrystusie jest dla mnie ratunek. Mogę wyznać swój grzech. On ma moc mnie oczyścić. On ma moc przywrócić mnie do odpowiedniego statusu Bożego dziecka, swojego przyjaciela, swojego brata, swojej siostry nawet. Więc ani jedna postawa samooskarżania się i beznadziei ciągle, ani druga samouwielbienia, kiedy już prawie jesteśmy na etapie, że nie potrzebujemy niczego od Boga, bo już mamy wszystko. Te obydwie są skrajnymi, niewłaściwymi postawami i jestem przekonany, że nie podobają się Bogu. Dlatego chciałbym was zaprosić teraz, abyśmy spróbowali w taki sposób zrównoważony, zbalansowany przez chwilę przyjść do Boga ze swoim własnym życiem, zapomnieć teraz o kimś innym, ale ze swoim własnym życiem. Chcę was do tego zaprosić. Stańmy przed Panem. Stańmy przed Panem z własnym życiem, z własnymi grzechami. To jest dobry moment, jeden z kolejnych dobrych momentów, kiedy możesz być sam na sam z Panem i wyznać swój grzech, jeśli potrzebujesz takiego wyznania. Dlatego chciałbym was zaprosić, bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Dlatego, że Bóg, że każdy grzech jest zawsze przeciwko Bogu. Bóg nie jest sprawcą twoich i moich grzechów. Za mój grzech odpowiadam ja. Za twój grzech odpowiadasz ty. Każdy człowiek odpowiada za swój grzech. Chciałbym teraz, abyśmy sami przed Bogiem, w naszych myślach, szepcząc lub nie szepcząc, ale nasze serca skierowali teraz do Boga. Przed nami jest Wieczerza Pańska. Ważne jest, abyśmy przystępowali do niej w sposób właściwy i godny. Ale nawet jakby jej nie było, to ważne jest, aby nasz każdy dzień był nacechowany taką postawą. Właściwą postawą, zbalansowaną postawą wobec grzechu, wobec tego, co dzieje się w twoim życiu. Teraz chciałbym chwilę dać każdemu z nas na rozmowę, na relację z Bogiem. Ty i Bóg, nieważne kto jest z boku, kto jest z przodu, kto jest z tyłu, zawołaj teraz z głębi swojego serca do Boga i jeśli pragniesz Mu coś wyznać, Go przeprosić i pragniesz Jego oczyszczenia, to wierzę, że jest to dobry czas teraz, aby do Niego przyjść. Zachęcam Cię i do tego zapraszam. Mamy w tej chwili czas, aby to zrobić.